Nazywam się William Barrett. Jestem Brytyjczykiem pochodzącym z rodziny o szlacheckich korzeniach. Z uwagi na bieżący rok, to jest 1880, pomimo swojego młodego wieku chciałbym zapisać dla mojego potomstwa i przyszłych wnuków wszystkie ważne dla mnie wydarzenia. Właśnie w tym oprawionym w skórę notatniku. Jest to prezent od wujka i z pewnością zapisane tu zostaną rozdziały historii nie tylko moje, ale i tych, co po mnie nadejdą. 8 maj 1899. Nikt nie wiedział o Złotym Mieście w miejscu, skąd pochodzę. Mój wujek Arnold Barrett pewnego razu natknął się w wykopaliskach podziemnych niedaleko Konstantynopola na gliniane tablice objaśniające pismem klinowym owy nieoficjalny cud świata. Jako iż był człowiekiem wykształconym w materii starożytnej, nie tylko dotyczącej Mezopotamii, szybko odczytał przekaz czterech tabliczek. Jednak tylko jeden wers wrył mu się tak w pamięć, iż zapisał jego wersję w swoim notatniku. A były ludy, które widząc ten przepych, upadły na twarz w trwodze i znoju, nie ważąc się kalać stopami swymi ni fundamentów, ni ulic Zoru. Zor, ta nazwa długo nie dawała mi spokoju. Była prosta w swojej wymowie i wręcz banalna. Zapytany, wujek odpowiedział mi nieco lakonicznie, iż owe złote miasto jest położone gdzieś pod ziemią. Tabliczki aż nazbyt dobitnie o tym informowały według jego opinii. Lecz gdzie ów cud świata mógłby się znajdować? Spytałem. Nie wiadomo, pewnie to tylko zwykły mit, bajka. Niemniej jednak, piękna w swoim zamyśle. Odparł wujek Arnold, zaciągając się dymem papierosowym. Wtedy widziałem go po raz ostatni w swoim życiu. Niespełna 2 lata po tej małej wymianie zdań, do moich drzwi przybył list zawiadamiający mnie, iż mój wujek Arnold Barrett zmarł pogrzebany pod kamieniami w korytarzu jaskini ciągnącej się pod Konstantynopolem. Jego ostatnia wola jednak została zmieniona na krótko przed jego zgonem. Prawnik odczytał wolę zmarłego, a wraz z nią stałem się posiadaczem niebagatelnej sumy, która dosłownie otworzyła mi oczy. Zrobiło mi się potem zaraz wstyd, iż przez moment postrzegałem śmierć wujka za nagrodę. Wujek Arnold był jednym z bardziej poczciwych ludzi, jakich znałem. Spokojny, gościnny, niemal zawsze uradowany. Tylko jego ciało w kostnicy zdawało się temu przeczyć. Pęknięta czaszka, zmiażdżone kręgi szyjne, okropny zez w ledwo co zachowanych oczach. Do tego wystające, pogruchotane żebra. Omal nie zwymiotowałem na pierwszy widok. Połknąwszy wymiociny i będąc nadal przytomnym, zostałem postawiony przed 2 wyborami, o których nieboszczyk nie wspomniał w swojej ostatniej woli. Trumna lub kremacja. Wybrałem kremację ze względu na to, żeby ciało nie rozkładało się w trumnie ani nie nabrało wampirzych cech wyglądu, które przerażały zabobonnych ludzi średniowiecza. Kiedy otrzymałem zaś urnę wypełnioną popiołem, nie mogłem powstrzymać się od łez. Łkałem niemal przez całą drogę powrotną do domu. Rodzice rozumieli mój żal. Postanowili dać mi nieco czasu, bym ochłonął. Dom wujka był urządzony w bardzo klasycznym stylu. Przeglądając pomieszczenia, natykałem się na eksponaty takie jak posklejone greckie wazy, maski zapomnianych ludów afrykańskich, zdjęcia z wypraw oprawione w katalog i dębowe biurko wraz z różnej maści dokumentami rozrzuconymi tak, jakby wujek dopiero co tutaj przebywał i nagle wyszedł. Rozsiadłem się na fotelu przed biurkiem. Kompletnie osowiały spojrzałem na lampę z zielonym kloszem do czytania. Pod nią mały zegar wskazywał na 9 po południu. Na zewnątrz panował mrok. Zacząłem bezwiednie przeszukiwać szuflady biurka, aż nie natrafiłem na notatnik. wypełniony był szkicami, opisami i tłumaczeniami starożytnych języków. W końcu natrafiłem na nową informację odnośnie Złotego Miasta. Było tam napisane: Zor skąpany w żółci na wieki, pod skałami brzemiennymi drzemie. Budowle strzeliste, lud w nim liczny i mnogi. Śpią w swych łożach na wieki, nie śmią wychodzić na zewnątrz. Ten, kto spokój im zakłóci, tego rozerwą. Tłumaczenie na język angielski tego małego fragmentu informacji musiało przysporzyć wujkowi wiele trudności, gdyż tu i ówdzie widać było wykreślone słowa, zaś sama treść nie posiadała rymu. Być może tylko oryginał, nietłumaczony, go posiadał. Przeglądając resztę notatnika, natrafiłem na niewielki list. Jego treść brzmiała następująco. Witaj, William. Ten list jest jedynie dla ciebie. Zakładam, iż jestem martwy lub zginąłem, pragnąc odkryć drogę do Zoru. To przeklęte miasto spędza mi sen z powiek. Istnieje wiele wskazówek odnośnie tego, gdzie ma się znajdować, i wszystkie informacje wskazują, iż mieści się ono pod Konstantynopolem. Wyobraź sobie, jaki splendor i sława czekają tego, co odkryje do niego drogę. Moje myśli stają się coraz bardziej chaotyczne i niepoukładane. Obawiam się, iż odchodzę od zmysłów. Ale nie mogę przestać. Muszę odkryć tunel prowadzący do Złotego Miasta, chociażbym miał rozsadzać skały dynamitem. Robotnicy tureccy są już niespokojni. To będzie moja ostatnia wiadomość do ciebie, Williamie. Notatnik wraz z tą wiadomością powinieneś otrzymać tuż po moim zgonie, jeżeli nie zostanie przez przypadek wepchnięty jako dokument do mojego biurka czy na którąś z półek. Pamiętaj, bereci zawsze kończą to, co zaczęli. Przeczytawszy list do końca, zrozumiałem, iż jeżeli chcę pogodzić się w jakikolwiek sposób ze stratą, to muszę kontynuować dzieło mojego wujka. Wtedy miałem zaledwie 14 lat. Teraz, mając ich już 31, prowadzę wykopaliska dokładnie tam, gdzie podawały źródła. Jako iż już jestem archeologiem jak mój wujek, pozwolę sobie zamieścić ową uwerturę w swoim notatniku. Reszta będzie się skupiać na moich przyszłych odkryciach, jakie dopiero co mają zostać zapisane. 12 maja 1899 roku. Prace w korytarzach pod Konstantynopolem przyniosły pewne efekty. Znaleźliśmy freski oraz płaskorzeźby przypominające swoją formą bóstwa Mezopotamii. Freski są archaiczne, przypominają nieco te egipskie. Prace koncentrują się na tunelu, w którym pogrzebany został mój wuj. Jak na razie udało nam się oczyścić połowę zawalonego korytarza wiodącego w dół pod dość stromym kątem. 15 maja 1899. Sklepienia tuneli są niestabilne. Pracownicy zakładają umocnienia mające zapobiec kompletnemu zapadnięciu się korytarza. Jesteśmy już 700 metrów pod ziemią. Jest duszno, a powietrze dostarczane przez pompy ledwo wystarcza pracownikom, by oddychać. Dzień temu wynieśliśmy 3 trupy. Nie mam zamiaru jednak przestać. Muszę skończyć to, co rozpoczął mój wuj. Beretci zawsze kończą to, co zaczęli. 2 czerwca 1899. Udało nam się oczyścić cały zawalony korytarz, w którym zginął mój wujek. Teraz trzeba jedynie przejść do przodu. Odnalazłem kilka glinianych tabliczek, zdających się potwierdzać lokalizację Złotego Miasta. Będziemy musieli poszerzyć tunel, wzmocnić go i kontynuować naszą podróż w głąb ziemi. Żądza zobaczenia cudu świata wręcz zżera moją niecierpliwość. 10 czerwca 1899. Kilka korytarzy uległo zawaleniu, grzebiąc 15 ludzi, w tym mojego kompana Tomasa. Na szczęście został on odratowany i obecnie przebywa w szpitalu ze złamaną nogą i ręką. Niezmiernie cieszę się, iż mój kolega ze studenckich lat umknął sidłom śmierci. Przyłączył się do ekspedycji, gdyż, tak jak ja, jest kierowany silnym pragnieniem zobaczenia Zoro. 12 czerwca 1899. Natrafiliśmy na niewielki odcinek korytarza, w którym to znajdowała się wyciosana rzeźba pewnego bożka. Posiadał 4 skrzydła, głowę węża, a fundament, na którym stał, pokryty był hieroglifami, które nie pasowały do żadnego znanego nauce pisma. Niemniej jednak ów bożek zdawał się być strażnikiem owego miejsca, abyśmy naszymi harcami nie zaskarbili sobie jego gniewu. 30 czerwca 1899. Zawalone korytarze zostały udrożnione i wzmocnione. Kontynuujemy naszą podróż w głąb, szukając zawalonych odcinków korytarza, w jakim znaleźliśmy kamiennego bożka. Tym sposobem będzie nam łatwiej kierować się w określonym kierunku, miast rozwidlać tunel na wszystkie strony w poszukiwaniu jednej prawidłowej drogi. Pompy dostarczają nam dawek potrzebnego powietrza. Temperatura jednak jest coraz bardziej parna. Tomas nadzoruje prace wykopaliskowe na powierzchni, mając złamaną rękę i nogę. Niemal każdej nocy po zakończonej pracy wypytuje mnie o postęp i czy czegoś nie odkryłem. Staram się dawać mu oszczędne informacje, co ten traktuje z nutą niezadowolenia. Pomimo bycia moim przyjacielem, bardzo byłbym niepocieszony, gdyby to on odkrył miasto jako pierwszy. 2 lipca 1899. Zeszliśmy już bardzo głęboko, nawet nie chce mi się podawać dokładnej liczby. Pod ziemią jest parna, pracownicy nie domagają z powodu przepracowania. Tomas jest niecierpliwy, chce jak najszybciej zabezpieczyć świeży korytarz przez nas wykopany. Jednak siła robocza potrzebuje odpoczynku i wytchnienia. Ku jego niezadowoleniu zarządziłem 2-dniową przerwę, aby ludzie mogli zebrać siłę. O mało nie wygonił mnie z namiotu, był niezmiernie rozeźlony. Jakby coś rozsadzało go od wewnątrz. Być może była to jego chciwość. 10 lipca 1899. Udało nam się odkryć jaskinię o przestronnym sklepieniu. Zdziwiło mnie to niezmiernie z uwagi na to, iż w owej pieczarze jest chłodniej, a powietrze posiada dość dziwny do określenia metaliczny smak. Być może za sprawą rud żelaza. Zwiedziłem trzewia owej wypustki, znajdując jedynie szczątkowe i zniszczone płaskorzeźby. Natrafiłem także na odnogę pieczary, zakończoną wyrytymi w kamieniu wrotami. Nie były prawdziwe. Jedynie wyrzeźbione, nie posiadające za sobą żadnego tunelu. Zainteresowało mnie jednak pismo klinowe umieszczone na prawym skrzydle i egzotyczne hieroglify na lewym. Zdawało się opowiadać dokładnie to samo, więc zacząłem spisywać pismo, tłumacząc je sumiennie, aż nie odczytałem wiadomości. Wrota dozoru stoją otworem nie dla chciwych, lecz dla tych, co serca wypełnia honor. Reszta tekstu zawierała jakąś groźbę, której nie udało mi się do końca przetłumaczyć. 15 lipca 1899. Tomas był tego dnia w istnej furii. Zażądał, abym zniósł go w dół do mojego odkrycia. Nie chciałem go informować, lecz ten dowiedział się o nowinach od osób trzecich i teraz pała do mnie chorobliwą wręcz nienawiścią. Gdybym wiedział, iż Złote Miasto ma tak zgubny wpływ na człowieka, może miałbym więcej obiekcji przed tym przedsięwzięciem. Bereci jednak zawsze kończą to, co zaczęli. Nie mogę się wycofać. Kości zostały rzucone. 20 lipca 1899. Prace posuwają się dalej. Wyrzeźbione wrota zostały sfotografowane, a znaki na nich przeniesione na papier kreślarski w formie szkicu. Niestety musiały zostać zniszczone, by dać miejsce nowemu tunelowi. Robotnicy zaraz po tych wydarzeniach zaczęli między sobą szemrać niespokojnie. Gdy zapytałem lokalnego Turka, który był moim tłumaczem, odparł tylko, iż boją się tego, co pogrzebane jest za wrotami jaskini. Iż jakiś mściwy duch czeka na ich zgubę. Jak można było się domyślić, dzisiaj nad ranem 15 zabobonnych robotników uciekło, by rozwiać się niczym zjawy w porze nocnej. Coraz częściej dochodzi do kłótni między mną a Tomasem. Nie mam nawet sił streścić głupich i zawistnych powodów owych sprzeczek. Zdaje się, iż gorączka złota opanowała go doszczętnie. 23 lipca 1899. Kolejny przełom okazał się do przewidzenia. Korytarz, jaki udało nam się zrobić od zniszczonych wrót, w końcu wprowadził nas w kolejną kieszeń ziemi. Tym razem zobaczyliśmy przestronne sklepienie skał i stalaktytów sięgające na 15 metrów wzwyż. Odnaleźliśmy nawet wyciosane w skale schody, które prowadziły ze stromego, spadzistego, skalnego terenu na środek wielkiej jaskini. Znajdowały się tu freski przykryte osadami wapnia i w bardzo zniszczonym stanie. Jeden z nich jednak przedstawiał złote miasto. Ilustrowane budowle były strzeliste niczym igły. Posiadały motywy stożkowatych muszli. Ktoś, kto widziałby coś takiego po raz pierwszy, powiedziałby, iż są to budowle gotyckie. I rzeczywiście, styl architektoniczny namalowanych na fresku budowli był bardzo bliski gotykowi. Jakim jednak cudem cywilizacja mogłaby stworzyć takowe budowle w starożytnych czasach? To nie mieści mi się w głowie i być może w tym tkwi cały pociąg. Pragnienie odnalezienia tego nieoficjalnego cudu świata, które jeszcze może przynieść niewyobrażalną sławę. Przejdę do historii jako pierwszy człowiek, który dowiódł jego istnienia. Tomas jednak staje się coraz większym problemem. Jego tyrady na temat zawalających się korytarzy, uciekających robotników, zabobonów i klątw ze strony zapomnianych bogów doprowadzają mnie do szału. Wolałbym go nie brać na swoją ekspedycję, gdybym wiedział, iż stanie się solą w moim oku. 30 lipca 1899. Zwiedziliśmy przepastną jaskinię i rozstawiliśmy w niej obozowisko. Miast duszności, panuje tutaj chłód i jakby tego było jeszcze mało, powietrze nie jest zatęchłe. Początkowo każdy z nas się temu dziwił, ale teraz traktujemy to jak normalne zjawisko. Nie zbadaliśmy całej pieczary. Jest naprawdę wielka i rozległa. Nie wiem nawet ile jeszcze znalezisk przyjdzie nam tutaj odkryć. Wnętrze owej czeluści przypomina trochę korytarz kanionu. Będziemy musieli rozesłać grupy badaczy w kilka miejsc, aby zwiedzić całość i dowiedzieć się, co robić dalej. Tomas został tutaj przetransportowany. Sam o tym zdecydował. Siedzi na swoim wysłużonym krześle i zajada się racjami żywnościowymi. Kompletna świnia, nie człowiek. A pomyśleć, iż miałem go za przyjaciela. To moja ekspedycja. Ja odkryję Złote Miasto. Chociażbym miał sobie wyłamać zęby i paznokcie. Choćbym miał rzucić w ogień wszystkich robotników. Chociażbym miał zadusić tego zrzędę Tomasa i użyć jego truchła jako ostatniego źródła mięsa, krwi jako napoju. Braci zawsze kończą to, co zaczęli. Ta fraza już od dziecka została wypalona w moim umyśle. Jutro zwiedzę zachodnią część jaskini. Sen jednak przychodzi mi z wielkim trudem. 31 lipca 1899. Nareszcie pozbyłem się Tomasa. Wystarczyło tylko go udusić we śnie. Pasek od spodni znalazł wreszcie dobre zastosowanie. Chwilę się wyrywał, próbując złapać oddech, lecz potem jego ręce opadły, a purpurowa twarz wreszcie zbielała trupim bielmem. Jestem już blisko przełomowego odkrycia i nie pozwolę, by jakiś łachmyta z Oxfordu tu się panoszył. Robotnicy wynieśli trupa. Nie sztuką było podrzucić jednemu z nich rzeczy Tomasa, a potem oskarżyć go w obecności reszty grupy naukowej, iż to on dokonał tego czynu. Brytyjczycy przecież to ludzie honoru i do głowy by im nie przyszło, iż jeden z nich może posunąć się do takiego czynu. 5 sierpnia 1899. Nic. Jedno wielkie, kompletne nic. Nie udało nam się znaleźć dalszej drogi ku Złotemu Miastu, a ja czuję, iż jest gdzieś blisko, na wyciągnięcie ręki. Osiągnąłem już tak wiele. Jestem pewien, iż znajdę je tuż za zakrętem kanionu. Nie mogę jednak się zdradzić. Ci cali moi towarzysze pewnie knują jakiś spisek przeciwko mnie, ale ja się nie dam. Poprzedni wpis, jak i ten, będę szyfrował w ten sam sposób jak Juliusz Cezar. Jest dość prosty, ale zapobiegnie odczytaniu niewygodnych informacji. Jeżeli niechciane oko na nie spojrzy, niczego się nie dowie bez dokładnej analizy. Kiedy idę spać, zawsze śpię ze swoim notatnikiem. Sen nie przychodzi mi łatwo. Ostatnio spałem zaledwie godzinę. Czasami, kiedy ogarniam wzrokiem przestrzeń tego miejsca, czuję, jak ktoś niemal szepcze mi do ucha. Zabiłeś mnie, Zor cię nie przyjmie. Sama myśl o tym przyprawia mnie o nieokiełznaną histerię, którą tłumię w swoim namiocie. Łzy spływają mi po policzkach, choć nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. 10 sierpnia 1899. Jednemu z naszych udało się odnaleźć informację sporządzoną pismem klinowym. Po odczytaniu wiadomości okazało się, iż Złote Miasto znajduje się głębiej, w trzewiach pieczary, a ów postument z wiadomością jest ostrzeżeniem dla ludzi pozbawionych szlachetności. Jak sama wiadomość ostrzegała, jeżeli ważą się skalać swoją obecnością Zor, utopią się w płynnym metalu. Co za styk bzdur. Gdyby mój wujek to widział, pewnie naśmiewałby się z takowych gruźb. Nie wierzę w żadną magię, czary czy klątwy, a wszystko da się wyjaśnić przy pomocy jednego narzędzia, które posiada cywilizowana część świata – nauką. Idąc dalej, natrafiliśmy na ścianę kanionu, która posiadała wyrzeźbione schody w swojej strukturze. Prowadziły one dalej, a potem przeistaczały się w spiralne zejście w dół zagłębienia. Do wielkiej ciemnej dziury, której mroki rozświetlaliśmy sobie lampami naftowymi. Na szczęście nie zabrakło nam świeżego powietrza. Musiało do nas docierać z szybów powietrznych, takich samych jakie są w piramidach, czy chociażby kopalniach węgla. W wyprawie towarzyszyły nam freski złotych, mężnych wojów, dosiadających rydwanów. Kapłanów poświęcających jeńców wojennych na chwałę Bożka o czterech skrzydłach. Wreszcie malowidła stały się nieco bardziej wyraźne w świetle lamp i o wiele dziksze. Zadziwiło mnie, iż im bardziej zagłębialiśmy się w dół, tym jakość malowideł była coraz bogatsza w koloryt i piękniejsza. Moje oczy chłonęły zachłannie owe malowidła. Chciały zobaczyć ich więcej i więcej, aż w końcu zeszliśmy na samo dno. Tutaj stanęliśmy przed wielkim kamiennym portalem ozdobionym złotą farbą, jaka pojawiała się tu i ówdzie na freskach prowadzących nas w dół. Wyrwałem się przed szereg. Szedłem niemalże na oślep, już dawno przekroczywszy portal, aż w końcu przewróciłem się o coś wystającego z kamiennej posadzki. Omal nie zbiłem lampę. Pozbierałem się na równe nogi i przez chwilę badałem, czy nic sobie nie złamałem. Jeszcze tego byłoby mi trzeba, by reszta ekspedycji udusiła mnie z tego powodu. Nim jednak ten zdradziecki plebs do mnie dotarł, ja zdołałem rozejrzeć się po pomieszczeniu. Zobaczyłem dziwną i nietypową strukturę, blokującą środek korytarza. Posiadała dwa miedziane dyski o średnicy przekraczającej mniej więcej metr. Z niedowierzaniem rozumiałem, iż ten mechanizm bardzo przypomina dynamo. Jakim cudem jakaś cywilizacja mogła je wymyślić i to w starożytnych czasach? Zobaczyłem coś w rodzaju uchwytu przy dyskach. Wiedzione przeczuciem, przekręciłem go. Kakofonia przyprawiającego o trwogę echa ozywała się hurmem tysiąca metalicznych członków, które zarzęziły niczym tłoki samochodu lub kolei parowej. I ujrzałem je. Złote miasto Zor. 11 sierpnia 1899. Udało mi się. Odkryłem złote miasto, które rozświetlone mechanizmem, jaki uruchomiłem, świeciło się złotym blaskiem. Budynki posiadały strzelistą konstrukcję iglastych wież. Pomiędzy nimi zawieszone były mosty łączące mieszkania. Kiedy zobaczyli to moi prześladowcy z ekspedycji, zaczęli robić zdjęcia i katalogować wnikliwie struktury architektoniczne. Ja zaś udałem się dalej w głąb, do serca Zoru. To wszystko, to całe odkrycie należało do mnie. Jestem pierwszym człowiekiem, który odkrył to, co zaledwie zostało wspomniane na jednej z glinianych tabliczek pismem klinowym. Jestem bohaterem, który przejdzie do historii jako największy odkrywca na świecie. Widząc rdzeń miasta, idę w samo jego serce. Nic mnie już nie powstrzyma. Zgłębię tajemnicę owego miejsca, chociażbym miał tutaj zgnić. 12 sierpnia 1899. Mdli mnie. Po rozłożeniu obozowiska posnęliśmy jak małe dzieci. Po niemalże 12 godzinach, kiedy ponownie się przebudziliśmy, stało się coś niedobrego. Naszą skórę pokryły jakieś wypustki. Zupełnie jakby nasze organizmy rozpoczęły jakąś dziwną transmutację. Skóra nasza wręcz świerzbi nas od owych nitkowatych faunów, wypustek, jak nazywają to biolocy. Musimy wracać na powierzchnię i to czym prędzej. 13 sierpnia 1899. Nasz stan się pogorszył. Teraz w świetle złotego miasta jesteśmy w stanie dojrzeć nasze zaognione, przekrwione spojówki oczu. Białka gałek ocznych niektórych członków naszej ekspedycji przybrały żółtawo-brunatną barwę. Wygląda to naprawdę obrzydliwie. Moje ręce pokrywają wypustki. Wygląda to trochę jak futro i boli przy najlżejszym dotyku. Jeden z towarzyszy tej niedoli skarży się na wypadające zęby. Wygląda na to, iż klątwa tego miejsca nas dopadła. Sierpień 1899. Nie możemy odnaleźć drogi powrotnej. Portal, którym przybyliśmy, wyparował kompletnie. Jesteśmy niegodni, bez honoru. Nasze akcje napędzała chciwość i chęć sławy. Reszta kolegów jest z pewnością bardziej temu winna niż ja. Moje ramiona wydłużyły się nieznacznie. Postaram się opisać wygląd miasta jeszcze raz, nawet jeżeli będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobię. Miasto Zor podzielone jest na trzy strefy okolone każdorazowo okrężnym murem. Każdy krąg posiada niby katedry o jednej wysokiej szpilkowatej wieży i paru mniejszych podtrzymujących tą główną. Wszystkie kopuły posiadają strzelisty kształt muszli morskiej. Mury, jak i wszystko inne, skąpane jest w błyszczącej miejscami nieco zmatowionej po świecie złota. Na ścianach budowli przedstawione są rzeźby o najlepszych proporcjach, jakie widziałem. Greckie podobizny człowieka, wyciosane w kamieniu, nie umywają się do nich. Te dzieła przedstawiają kobiety pełne wdzięku o licznych skrzydłach, panterę i pająki. Tak wszystko wygląda w pierwszym kręgu. W drugim zaś wszędzie, jak okiem sięgnąć, istnieją motywy morskie. Przepych jest tak silny, iż może zemdlić każdego. Chciałoby się powiedzieć, iż to istny barok, jednak ociekające złotem ozdoby posiadają inną fakturę aniżeli wykończenia ozdobne w wyżej wspomnianej erze w sztuce. Trzeci krąg jest jednak najbardziej zastanawiający. W jego centrum znajduje się arena na planie koła. W jej środku zaś jest 18 tronów, równych sobie rozmiarami i ustawionymi w okręgu. Zasiadając na jednym z nich, poczułem się nad wyraz mały i nieistotny. Jakbym kompletnie się nie liczył wobec ogromu i wysiłku konstruktorów owego miasta. Jakim cudem udało im się wznieść takie budowle, a potem jeszcze wyrzeźbić wszystkie te statuły i ozdoby? Czy odlewali, czy może wybijali kształt w złocie? Pytania piętrzyły się w mojej głowie. Sam fakt istnienia takiego miejsca zakwalifikowałby je jako największą tajemnicę na świecie. A jednak nie mogłem oprzeć się wrażeniu, iż wszystko tutaj jest próżne. Osad na złocie był bardzo znikomy, co wręcz było niepokojące. Jakim cudem miasto to błyszczało w świetle swoich lamp, miast być niemal szare od osadu? To po prostu wyglądało, jakby współcześni ludzie najzwyczajniej w świecie postanowili zrobić sobie żart z nas, z archeologów. A jednak wszystko to było prawdziwe. Tak prawdziwe jak prawa ręka, która dosłownie odpadła mi podczas pisania tego tekstu. Na szczęście lewa jest nadal sprawna. Aż dziw mnie bierze, iż pomimo utraty kończyny nie wykrwawiam się. Moje ciało po części przypomina już swoją fakturą galaretę, która przy gwałtowniejszych ruchach dygocze i odchodzi płatami. Na szczęście proces ten jest bezbolesny. Przyjdzie mi tu umrzeć. Dobrze, że jestem oburęczny, więc mogę sobie pozwolić na dalsze notowanie swoich spostrzeżeń. 1899. Rozpływam się. Złoto wchłania moje ciało. Być może złote miasto nie jest zrobione z tego metalu. Jednemu z członków ekspedycji udało się odnaleźć wyjście. Było dokładnie tam, skąd przyszliśmy. Zapewne samo miasto jest jakimś wielkim, skomplikowanym mechanizmem. Człowiek ten nazywa się Robert i jako jedyny nie uległ mutacji. Zabierze mój dziennik na powierzchnię. Cholerny szczęściarz. Uduszę go nawet, jakbym miał wyjść z zagrobu, jeżeli powie, iż to on odkrył złote miasto. Teraz jest już czas, aby Zor pochłonął mnie jak chciwość, która trawiła nas wszystkich. Niniejszy fragment dziennika Sir Williama Beretta pochodzi z kolekcji Biblioteki Oksfordzkiej. Tekst został odszyfrowany i wydrukowany w formie niewielkiej książki zawierającej wpisy zarówno sprzed wykopalisk z Konstantynopola, jak i z samej wyprawy w głąb jego fundamentów. Jednak prawdziwość owych wpisów jest podważana przez grono naukowe i licznych archeologów. Uznaje się, iż samo przedsięwzięcie było kompletnie pozbawione racjonalnego powodu i próżne w swojej realizacji. Zgodnie z przesłankami, korytarze zawaliły się grzebiąc znaczną ilość pracowników i lwią część ekspedycji. Jedynie jeden członek grona archeologów zdołał ujść z życiem tuż przed zawaleniem się korytarza. Jego dalsze losy są nieznane. Fragment dziennika jest częścią większej kolekcji dzienników rodu Berettów. Przypis Arthur Coyle. Autor opowiadania Nieprawicz. Czytał Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbunix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Seirio Gameplay, Viola, Bercik, Kasia Grzybowska, Ragnarok Floki, Lost Soul 82, Żelka, Maciek Maciek, Pryzmet oraz Xerox. Do usłyszenia.